otwórz mnie natchnieniem bądź. Niech me myśli i głos i serce uwielbieniem brzmią. Proszę spraw.
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego zrozumienia Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu do lepszego poznawania Ducha Tajemnic Wiary Świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Rozważamy prawdy naszej wiary. Jak zwykle sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. Jesteśmy na etapie artykułów dotyczących celebracji misterium chrześcijańskiego, czyli sakramentów. Są to na razie wprowadzenia. Mówiliśmy o roli Ducha Świętego, o dziele liturgii. Mówimy teraz o sakramentach, które są osadzone w misterium paschalnym. A misterium paschalne jest osadzone w sakramentach Kościoła. Dobrze się składa, że czas Wielkiego Postu, który wczoraj rozpoczęliśmy, będziemy przeżywali właśnie rozważając te tajemnice misterium paschalnego i sakramenty, które się w to wpisują. I mówiliśmy już o sakramentach Chrystusa, ostatnia katecheza, dzisiaj o sakramentach Kościoła, a kolejne katechezy to sakramenty wiary, sakramenty zbawienia i sakramenty życia wiecznego. Tak jak wspomniałem, są to na razie wstępy, które są potrzebne, by pewne prawdy uporządkować, poukładać, by sobie przypomnieć pewne rzeczy, bo nasza pamięć jest czasami ulotna, więc warto sobie te kwestie usystematyzować. A zatem same sakramenty, dwa słowa na ten temat, to są takie znaki, które ustanowił Chrystus po to, żeby w tych znakach przygotowywać nas do celebracji misterium paschalnego. Poprzez te znaki, właśnie, poprzez sakramenty, czyli widzialny znak łaski niewidzialnej. Taka jest definicja sakramentów. W miarę swojego rozwoju Kościół katolicki doskonalił swą naukę na temat prawd wiary, a w tym również na temat samych sakramentów. I mamy naukę wykładnie Kościoła na temat prawd wiary w wyznaniu wiary, w credo. Określone są też precyzyjnie księgi Pisma Świętego, ten kanon ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Otrzymujemy wreszcie zestaw siedmiu sakramentów, które są ustanowione przez Chrystusa. Przypominamy chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo. Katechizm sakrament kapłaństwa nazywa też sakramentem święceń, mając na uwadze jego trzy stopnie: diakonat, prezbiterat i biskupstwo. Przypominamy sobie, wszystkie sakramenty zostały ustanowione przez Chrystusa. Nikt więc nie może w nich niczego zmieniać i niczego do nich dodawać. to z Jego woli, z woli Pana Jezusa, pewne znaki i słowa są narzędziem łaski, tak jak wspomniałem o sakramentach. Przez te znaki Syn Boży dotyka człowieka, spotyka się z człowiekiem i wspomaga jego duchowy rozwój. Mamy to doświadczenie, kiedy przystępujemy do sakramentów świętych. Wtedy spotykamy się z Bogiem żywym i prawdziwym. Co jeszcze? Za każdym razem, kiedy dotykamy sakramentu, kiedy przyjmujemy sakrament, otrzymujemy sakrament, spotykamy się z dotykiem Bożej miłości przede wszystkim. I celem, to też trzeba sobie określić i przypomnieć, jest zawsze dobro tego, który przystępuje do sakramentu. Dobro duchowe, nie ziemskie, nie żeby się dziecko dobrze chowało, żeby nie chorowało. Oczywiście łaska Boża i te wymiary duchowe, i te wymiary fizyczne, cielesne dotyka i przemienia. I to jest bardzo ważne, ale nie możemy liczyć na to, że tylko i wyłącznie będzie to miało taki charakter fizyczny, że człowiek będzie lepiej rósł. Taka sytuacja kiedyś się przydarzyła w jednej z parafii, gdzie to rok 2012 bodajże, był wieszczony koniec świata w grudniu, chyba 12 grudnia, tak, kiedy te trzy dwunastki miały się spotkać. No i mama czy rodzice, już nie pamiętam, czy babcia z mamą przyniosły dziecko do kościoła, mówiąc, że no, ochrzcilibyśmy w Boże Narodzenie to dziecko. No i tak w rozmowie wywiązała się dyskusja właśnie na temat tego, dlaczego to dziecko chce, matka czy rodzice chcą ochrzcić, jakie motywy nimi kierują. No i wtedy usłyszał ksiądz, że to jest właśnie ten koniec świata zbliżający się. I kiedy tak podpytywał, dlaczego akurat w Boże Narodzenie, a nie wcześniej, no bo to będzie już po końcu świata, mówiąc tym językiem, no to powiedzieli, że no to jednak Boże Narodzenie, no to takie święto, no dobrze. No i okazało się, że minął ten 12 grudnia, końca świata nie było, przyszło Boże Narodzenie i ta rodzina z dzieckiem nie przyszła do chrztu z tym dzieckiem. Podczas Eucharystii, no kapłan czekał kilka minut nawet na rozpoczęcie tej mszy świętej, ale żadnego kontaktu z tymi ludźmi nie było, nie podnosili telefonu. Więc tutaj chciałbym pokazać właśnie przez ten przykład to, jak my magicznie patrzymy na sakramenty i jeszcze tak potrafimy wmieszać w to jakieś inne wierzenie, jakieś zabobony, jakieś... No albo wierzymy Panu Bogu, albo wierzymy diabłu, szatanowi. I to jest takie rozróżnienie tylko i wyłącznie. Nie możemy, tak jak niedawno też słuchaliśmy Ewangelii, nie można służyć Bogu i mamonie. To my nie możemy służyć Panu Bogu i szatanowi. Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek. Nie. My służymy Panu Bogu i w sakramentach dotykamy Pana Boga, spotykamy się z tą Jego łaską. Znaki, których Pan Jezus używa w sakramentach, są bardzo czytelne, są wzięte z życia codziennego, tak jak mamy bardzo wiele przykładów, kiedy Pan Jezus mówi w przypowieściach. To on nie odnosi się do przykładów, których by uczniowie, apostołowie nie zrozumieli, o których nie mieliby pojęcia, które byłyby dla nich abstrakcyjne, ale on się odnosi do codziennego życia. Mówi o łuskaniu kłosów w szabat na przykład. Mówi czy wykorzystuje burzę na jeziorze. Mówi o takich sytuacjach z codzienności jak choroba, która spotyka. Rzadziej jak opętanie, ale też takie przypadki się zdarzały wtedy. I podobnie jest z sakramentami. To, co sprawiają na co dzień w wymiarze ciała, w sakramencie te znaki sprawiają w wymiarze ducha. To podobieństwo działania pomaga człowiekowi w zrozumieniu skutków sakramentalnej łaski. Mamy tutaj wodę w sakramencie Chrztu Świętego na przykład, która obmywa, która daje wzrost, która też topi. To jest też te bezkresne otchłanie mórz. Woda ma ten symbol również śmierci, ale wiemy, że pogrzebani z Chrystusem w śmierci powstajemy do życia wiecznego razem z Chrystusem. Więc woda, obmycie, wzrost, chleb jako pożywienie, jako coś, co daje siłę, oliwa, która leczy tak po ludzku, przysięga, którą składają sobie małżonkowie, to jest pewne zobowiązanie. I to jest tak po ludzku. Podobnie jest w sakramentach, w kwestiach duchowych. Woda jako obmycie z brudu grzechu. Chleb już nie jako pokarm ten ziemski, bo nie nasycimy się tak po ludzku kawałkiem białego opłatka, który jest przemieniony, który jest ciałem Chrystusa. Ale to jest pokarm do wieczności, na życie wieczne, pokarm duchowy. Oliwa, która jest symbolem leczenia ran. W sakramencie namaszczenia chorych to jest symbol uleczenia tego duchowego przede wszystkim. Czy przysięga, czy inne kwestie. Tych przykładów można byłoby mnożyć. Dalej, sakramenty to jest rzeczywistość, która jest dana przez Chrystusa dla Kościoła. Ponieważ Zbawiciel przez sakramenty Kościół udoskonala. I sakramenty są w Kościele. Nie może być sakramentów poza Kościołem. Sakramenty są w Kościele. Mówimy o Kościele katolickim akurat. Więc chrzest, bierzmowanie są przypadki i to będziemy szczegółowo opowiadać o sakramencie chrztu, ale to już jest kwestia szafarza. Kto może ochrzcić? Czasem się zdarza, że dziecko małe się urodzi w szpitalu i jest zagrożenie życia, więc wtedy rodzic, pielęgniarka, ktokolwiek może to dziecko ochrzcić, ale również nie tak po prostu, że sobie to zrobi, bo tak uważa, ale jeżeli jest człowiekiem wierzącym i przy zgodzie, przy wierze rodziców przede wszystkim tego dziecka, więc w Kościele katolickim. Mamy też przykład sakramentu małżeństwa, gdzie też mówimy, i to jest znowu kwestia szafarza, szafarzami są małżonkowie, oni sobie ten sakrament dają, czy udzielają, błogosławi Kościół, ale to wszystko w Kościele właśnie się dzieje, nie mówiąc już o sakramencie namaszczenia chorych, którego tylko kapłan może udzielić, czy kapłaństwo. Bierzmowanie, Eucharystia, spowiedź, pokuta, to jest już jasne dla nas. Więc sakrament jest dany przez Chrystusa dla Kościoła, po to, żeby go doskonalić i umacniać. Przez sakramenty wreszcie płynie nieustannie w sposób pewny łaska do serca ludzkiego, do ludzkich serc wielu, a przez nie do całego Kościoła. Pan Bóg nie może nie błogosławić poprzez sakramenty. To my możemy od tego błogosławieństwa, od sakramentu odejść, zrezygnować. Pan Bóg daje łaskę sakramentalną, natomiast człowiek, przyjmując tę łaskę, może być pewny, że ta łaska pochodzi od Boga w Kościele, właśnie w Kościele. Dlatego Chrystus połączył udzielanie tej łaski z tymi widzialnymi znakami, o których mówiliśmy. Ile razy znak zostanie uczyniony, łaska z pewnością zostanie udzielona. Przy takim postawieniu sprawy ciągle musimy pamiętać, że odbiór czy przyjęcie tej łaski zależy od dobrej woli i wiary przyjmującego, od usposobienia przyjmującego, od przygotowania, od serca, które jest czyste albo nie jest czyste. Więc mając na uwadze też dobro wszystkich wiernych, Pan Jezus nie uzależnił skuteczności łaski od szafarza, od świętości szafarza, czyli tego, kto sakramentu udziela. Kapłan to też jest człowiek, który popełnia grzechy, ale sprawowane przez niego sakramenty nie są mniejsze, nie są słabsze. Ich skuteczność nie zależy od jego świętości. Oczywiście no, to powinno iść w parze, to nie ma dwóch zdań. Ale kiedy my przystępujemy do spowiedzi, do kapłana, który też się spowiada, to znaczy, że też popełnia grzechy, to nie znaczy to, że ta łaska jest mniejsza od kapłana świętego, bo świętego tutaj na ziemi nie znajdziemy, kapłana z Ojcem Świętym, którego tak nazywamy, na czele, który też się spowiada, też przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania. Te sakramenty są udzielane oczywiście ważnie i przyjmujący sakramenty nie jest w żadnym stopniu poszkodowany, kiedy przyjmuje sakrament od szafarza, który jest grzesznikiem przecież. Dalej czytamy w katechizmie przy okazji też, myślę, że warto sobie to uświadomić i też się tak zastanowić nad odpowiedzialnością naszą za kapłanów, a kapłani nad odpowiedzialnością za sprawowane przez siebie sakramenty, do czego zostali powołani przez Chrystusa. I ciekawy przykład podaje ksiądz Edward Staniek. Dostrzegamy kapłana jako aptekarza, który podaje lekarstwo przygotowane w Bożej aptece. Lekarstwo zawsze jest w 100% skuteczne. Jego działanie nie zależy więc od aptekarza, który mając je w zasięgu ręki sam jest chory, a z niego nie korzysta, ale który to lekarstwo podaje do przyjmowania temu, który przychodzi z receptą. Więc różnica między działaniem lekarstw a działaniem sakramentów polega na tym, że lekarstwo można oddzielić od tych, którzy je podają. A sakramentów nie da się oddzielić od Chrystusa, bo źródłem sakramentów jest Chrystus. Jezus osobiście dotyka swoją zbawczą miłością tego, komu sakramentu udziela. On jest dawcą łaski, a nie kapłan. Kapłan jest szafarzem. A więc potraktowanie sakramentów przedmiotowo jako rzeczy w oderwaniu ich od Pana Jezusa prowadzi do niezrozumienia, do nieporozumień, do różnych takich sytuacji. Więc musimy pamiętać, że dawcą, źródłem sakramentów, twórcą, tak byśmy powiedzieli, jest Jezus Chrystus. Kiedy o tym zapomnimy, to tak jak mówiłem na początku, łatwo jest nam takie magiczne znaczenie nadawać sakramentom. Tylko znak, tylko coś się wydarzy. A nie przejmuję się, nie martwię się, czy jestem przygotowany wewnętrznie, czy moja dusza, moje serce jest przygotowane na to spotkanie z przychodzącą w sakramencie Bożą miłością. Dalej, jeśli nasz udział w sakramentach nie doskonali życia wiarą, życia miłością, to należy się poważnie zastanowić, czy nie wpadłem w rutynę na przykład, czy podejścia, mojego podejścia do sakramentów nie zdominowała właśnie taka rutyna, takie przyzwyczajenie i czy miejsce osobistego spotkania z Jezusem nie zajął tylko obrzęd, do którego podchodzę, który przyjmuję codziennie, czy co tydzień, czy jakkolwiek byśmy to inaczej czasowo ujęli. Jeszcze o sakramentach Kościoła, już tak na podsumowanie. Wszystkie sakramenty są udzielane w czasie modlitwy. Mają modlitewną oprawę. Możemy mówić o celebracji sakramentu, takiego czy innego. Można powiedzieć, że są one najskuteczniejszą modlitwą Kościoła, bo tutaj dotykamy Boga. Mamy komunię duchową, ale nie zastąpi ona nigdy komunii eucharystycznej, tej sakramentalnej. Sakramenty, każdy jeden po drugim, są słowem miłości Jezusa, połączonym z widzialnym znakiem tejże miłości. Tak również precyzuje to ksiądz Edward Staniek. Drodzy, więc sakramenty Kościoła. My też podsumowujemy. 1118 punkt jest doskonałym takim podsumowaniem tego wszystkiego. Są sakramentami Kościoła sakramenty, wszystkie, w podwójnym znaczeniu. Sakramentami przez Kościół i dla Kościoła. Czyli są sakramentami przez Kościół, ponieważ jest on sakramentem działania. W nim, czyli w Kościele Chrystusa, dzięki posłaniu Ducha Świętego. I są sakramentami dla Kościoła, bo budują Kościół, ponieważ ukazują i udzielają ludziom, zwłaszcza w Eucharystii, tajemnicę komunii Boga miłości jednego w trzech osobach. A zatem sakramenty Kościoła w Kościele, dla Kościoła, przez Kościół i dla każdego konkretnego członka Kościoła. Więc bądźmy tymi, którzy sakramenty przyjmują, którzy sakramenty traktują jako coś poważnego, spotkanie człowieka z Bogiem, wyjście człowieka na spotkanie z Bogiem, który przychodzi, który daje nam siebie całego w tychże sakramentach.